Jako się rzekło dziś, powtórzymy wczorajszą katechezę, ponieważ wczoraj przedobrzyłem taką tendencję mam, co mi zostało wytknięte przez górę, która mnie słucha, no i widzi, że nieraz przedobrzę. Bo lek wtedy jest dobry, kiedy jest właściwa proporcja. Ani za mało, ani za dużo. Bo jak za dużo, to można zacząć. Rodowód Jezusa Chrystusa, który jest na wstępie Ewangelii Mateusza, Ewangelii, która jest przedmiotem naszych spotkań w tym roku liturgicznym, mówi o jakby trzech piętrach w Ewangelii Mateusza, o trzech kondygnacjach. I o tych kondygnacjach mówi poprzez trzykrotną liczbę 14. I powiedziałem w komentarzu, że w każdej Ewangelii jest mowa o Trójcy Świętej i o dziele Ojca, Syna i Ducha Świętego, a szczególnie jest to czytelne w Ewangelii, pierwszej Ewangelii Mateusza, że najpierw zabiera głos Bóg Ojciec i poczynając od Abrahama mówi o swoim bólu, mam dzieci i nie mam dzieci, bo one należą do szatana. I będzie zapowiadał, w jaki sposób będzie prowadził historię zbawienia, żeby mieć dzieci. Dlaczego Bóg Ojciec chce mieć dzieci? Bo takie dziedzictwo, jakie mu Bóg Ojciec do przekazania, to żaden z ojców nie ma. Bo ma swoją boską naturę. I całą historię zbawienia prowadzi do tego, żebyśmy weszli w to nieskończone bogactwo. Tym bardziej, że Bóg Ojciec każdego człowieka stworzył jako brak siebie. Wszystko w nas zaadresował na siebie tak, że dopiero wtedy, kiedy wejdziemy w Jego życie, powiemy, to jest to. To jest to. Odnajdziemy dopiero wtedy swoją tożsamość. Pierwsza czternastka, czyli dekalog, w którym są zapowiedziane cztery Ewangelie, co próbowałem powiedzieć w książeczce Tajemnica dwóch tablic. I skończyliśmy, omawiając pięcioksiąg Mojżesza, pierwszą czternastkę. W Piśmie Świętym księgi wprawdzie są obok siebie, ale one są napisane dla siebie. Szczególnie dla siebie są napisane cztery Ewangelie i określone księgi Starego Testamentu. Są napisane dla siebie. Tak jak organizm człowieka jest jeden organizm. Różne organy, serce, oczy, uszy, są obok siebie, ale one są wszystkie dla siebie. I to, co się nazywa skrutacją, co Duch Święty podpowiadał już w historii Kościoła, ojcom Kościoła, żeby Biblię interpretować Biblią, ponieważ księgi święte są napisane dla siebie. Odczytaliśmy Ewangelię Mateusza i Pięcioksiąg Mojżesza, jak one są napisane dla siebie, jak się nawzajem ubogacają, że dopiero razem czytane ukazują płodność Boga. Tak jak człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta, dopiero kobieta i mężczyzna w małżeństwie realizują plany Boże, płodność dla Ojca, dla Boga. Podobnie rzecz się ma i ze Starym Testamentem i Nowym Testamentem, czyli Ewangeliami. Prosimy, żebyście otwarli na spisie rzeczy Pismo Święte. Próbowałem wam pokazać, że księgi Starego Testamentu, określone księgi, są w sposób specjalny napisane dla określonych Ewangelii. I oczywiście, żeby tego nie powtarzać, nie męczyć się, to polecam Wam zajrzeć do mojej zielonej książeczki, żeby nie było zielono w głowie, ale zieleń Bożego życia się tam pojawiła. Dlaczego jak zjadać Pismo Święte? Tam wyraźnie mówię, pokazuję, że rzeczywiście i ten szlak już wielokrotnie na obozach biblijnych dla studentów i na szkołach biblijnych przechodziłem. Dla mnie jest to oczywistość już doskonała, że Pięcioksiąg Mojżesza w sposób specjalny łączy się z Ewangelią Mateusza, by powiedzieć Izraelitom, a wszyscy Izraelici przyjmowali Pięcioksiąg Mojżesza, że obietnicę Pięcioksiągu Mojżesza Bóg zrealizował w Jezusie Chrystusie, a Mateusz próbuje to udowodnić. Rzecz w tym, że rodowód na początku, rodowód Jezusa Chrystusa, sięga od Abrahama aż do Jezusa Chrystusa, który jest Izaakiem. Czyli w gruncie rzeczy w rodowodzie na początku Ewangelii Mateusza jest mowa o tym, że wszystkie jednak księgi wchodzą, księgi Starego Testamentu, w Ewangelię Mateusza. I dlatego też są te trzy czternastki. Pierwszą czternastkę ukończyliśmy, a teraz musimy rozpocząć drugą czternastkę od księgi Jozuego do księgi królewskiej, gdzie centralną postacią jest Dawid, umiłowany król Boga, typ Jezusa Chrystusa. I on jak gdyby w nim już najpełniej zaczyna się objawiać prawdziwy król nad złem świata, nad szatanem. Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się królem w momencie krzyża. On zakrował nad największymi wrogami Pana Boga, nad światem demonów. Nad tym złem, nad tym, które jest w nas, a nad którym my nie umiemy panować. I on zmartwychwstaniu przychodzi do naszych wnętrz jako dobra nowina, poczynając od chrztu świętego. Kanaan to jest twoje wnętrze. Tam jest 7 nieciekawych narodów, 7 grzechów głównych. Ja przychodzę cię uwolnić. Rozpocząć w twoim wnętrzu wojnę świętą. Będzie druga czternastka od ksiąg Kronik do ksiąg Machabejskich i to będzie odpowiednik Ewangelii Łukasza, bo od księgi Jozuego do księgi królewskiej te księgi w sposób specjalny są zaadresowane do Ewangelii Marka. O tym też, mam nadzieję, zdążymy powiedzieć przed moim odejściem, tam gdzie wszyscy odchodzimy. Od Kronik do ksiąg Machabejskich to są księgi specjalnie napisane ze względu na Ewangelię Łukasza, bo okazuje się, że księgi Kronik zaczynają się od Adama i Ewy, tak jak zaczyna się od Adama i Ewy rodowód Jezusa Chrystusa w Ewangelii Łukasza. No i będzie od księgi Hioba aż do księgi mądrości Syracydesa będzie zapowiedź Ewangelii Jana, która jest syntezą tych trzech Ewangelii. To wczoraj chciałem powiedzieć, a dziś przechodzimy do tej drugiej czternastki, która, jak powiedziałem, wprawdzie dotyczy w sposób specjalny Ewangelii Marka, ale jak Bóg zapowiadał 4 Ewangelie w niewoli babilońskiej przez proroka Ezechiela, powiedział: owszem, będą 4 Ewangelie, które będą dotykały 4 chorób rodziny ludzkiej, ale jednak w każdej Ewangelii będą wszystkie I dlatego też w Ewangelii Mateusza spotkamy wszystkie Ewangelie. Zaczęliśmy omawiać księgę Jozuego. Jest to księga chrztu Kanaanu. Bóg dokonuje chrztu Kanaanu. Żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć do historii Abrahama, ojca wiary. Do pierwszego przymierza, jakie Bóg z nim zawiera. Księga Rodzaju, rozdział 15, przeczytajcie sobie to w domu, a ja tylko tutaj przeczytam. Tam rzekł do Abrahama: wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przebysze w kraju, które nie będzie ich krajem. Przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy, aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem, ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, później w starości zejdziesz do grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorąca pochodnia i przesunęły się między tymi polowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu twemu daję ten kraj od rzeki Egipskiej aż do rzeki Wielkiej, rzeki Eufrat wraz z Kenitami, Kenizitami, Kadmonitami, Chetytami, Perzytami, Rafitami, Amorytami, Kanańczykami, Girgaszytami i Jebuzytami, czyli narodami zamieszkującymi między innymi ziemię Kanaan. Otóż wróciłem aż do Abrahama, ponieważ wszystko jest konsekwencją tego, co Bóg powiedział do Abrahama: w tobie będą błogosławione, czyli zbawiane ludy całej ziemi. I podczas tego pierwszego przymierza Bóg powiedział: najpierw twoje potomstwo znajdzie się w Egipcie i po pewnym czasie będą zmuszeni przez grzech Egipcjan do tego, żeby wołać do mnie, i ja rozpocznę historię zbawiania Egiptu, nie tylko zbawiania tego potomstwa. Ja dokonam chrztu nad bogami Egiptu, chrztu narodu egipskiego. Poprzez plagi, zwłaszcza poprzez plagę ostatnią, udowodnię, że takich bogów, jakich czczą Egipcjanie, nie ma. Wszystkie plagi, łącznie z ostatnią plagą, to jest chrzest. Chrzest historii nad bogami Egiptu, nad Egipcjanami, czyli zbawianie Egipcjan. Takich bogów nie ma. Popatrzcie, jakiś tajemniczy Bóg potomstwa Abrahama, Żydów, jest tak potężny, że nasi bogowie w konfrontacji są niczym. I szczytem chrztu Egiptu było przechodzenie przez Morze Czerwone, gdzie elita, armia egipska ginie w wodach Morza Czerwonego. I na ten temat już wam mówiłem, że to nie oznaczało potępienia, tylko byli niepoprawni do końca. Nie mogli się pogodzić z utratą niewolników. W związku z tym Bóg zanurzył ich w otchłani wód. Jak powie w pierwszym liście święty Piotr apostoł, tak jak w wodach potopu Bóg do otchłani nieposłusznych, niegrzecznych zostawił aż do czasu śmierci Jezusa, który w momencie śmierci stąpił też do otchłani ogłosić zwycięstwo, zbawienie, że od tego momentu rozpoczną swój czyściec, tak samo i tym razem. Ale wody Morza Czerwonego są sztem, końcówką sztu historii nad bogami Egiptu. Takich bogów nie ma. Nie wysilajcie się. Potem Izrael przechodzi przez pustynię do Kanaanu i powtarza się dokładnie ta sama historia. Wszystko, co jest opisane w księdze Jozuego, to są tylko fakty, 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 jeszcze raz fakty, przez które Bóg mówi: takich bogów, jakich wy czcicie, nie ma. Wasi bogowie są bezsilni w stosunku do tych bogów, do tego Boga, który idzie w potomstwie Abrahama. Takich bogów nie ma. Wy czcicie bogów, za którymi się kryje szatan. Przychodzę postawić tamę złu. Jak wielkie było to zło, posłuchamy teraz Księgi Mądrości, rozdział 12 przede wszystkim, ale troszeczkę wcześniej zaczniemy tam czytać. Będzie na ten temat mowa, dlaczego Bóg interweniuje.
Czytanie z Księgi Mądrości, rozdział 11, werset od 24 do rozdziału 12, werset 11. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko twoje, Panie, miłośniku życia, bo we wszystkim jest twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. Bo i dawnych mieszkańców Twojej świętej ziemi znienawidziłeś za ich postępki tak obrzydliwe. Czarnoksięstwa, niecne obrzędy, bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze, z ludzkich ciał i krwi biesiady wtajemniczonych spośród bractwa i rodziców mordujących inne istoty. Chciałeś ich wytracić ręką naszych przodków, by godnych otrzymała osadników, dzieci Boże. Ta ziemia u Ciebie nad wszystkie cenniejsza, ale i ich jako ludzi oszczędzałeś. Zesłałeś na nich szerszenie wyprzedzające Twe wojsko, by ich niszczyło stopniowo. Mogłeś wydać bezbożnych sprawiedliwym w bitwie lub naraz wygubić przez bestie okrutne czy też wyrokiem bezlitosnym. Lecz karząc powoli, dawałeś miejsce nawróceniu. Chociaż dobrze wiedziałeś, że ich pochodzenie nikczemne, a złość ich jest wrodzona i nie odmieni się ich usposobienie na wieki, bo to było plemię od początku przeklęte. I nie z obawy przed kimś pozostawiłeś grzechy ich bez kary. Oto słowo Boże.
Abrahamowi Bóg powiedział, aż się dopełni niegodziwość mieszkańców ziemi Kanaanu. To znaczy, że oni już osiągnęli szczyt zła. Już demona, szatana nazwali Bogiem. Pod pojęciem Boga kupił się szatan do końca i wyczyniają straszliwe zbrodnie, straszliwe rzeczy, które im podpowiadał szatan. Automatycznie szatan jakby pił z Boga, zniesławiał Boga. Jeśli w drugim przekazaniu dekalogu jest mowa o tym, nie będziesz wzywał imienia mego Pana Boga nadaremno, to właśnie o to chodzi. Czy czcisz Boga takiego, z którym sam Bóg się utożsamia? Czcić Boga nadaremno to czcić Boga, którego nie ma. Tak było w Egipcie, tak było w Kanaanie, tak było w czasach, gdy przyszedł Jezus Chrystus, który do końca pod pojęcie Boga Jahwe podkłada prawdziwe treści. Czcić Boga nadaremno, czyli czcić Boga, którego nie ma. My uważamy, że wzywać imienia Pana Boga nadaremnie to jest Jezus Maria, że to jest, to oczywiście to jest. brak szacunku. Ale to chodzi o nieskończenie, nieskończenie inną, większą rzeczywistość. Czcicie Boga nadrębnie, jeżeli dzisiaj w świątyniach, w Kościele katolickim, pod pojęcie Jezusa Chrystusa, Jego Kościoła, nie podkładamy do końca prawdziwe treści. Nadrębnie wtedy czcimy. Jeżeli to nie jest miłość z krzyża, która zwyciężyła demona. Nadrębnie. Chodzimy do świątyń, czcimy Boga, nic nam to nie da. Uroczystość. Musimy wrócić do czystego pojęcia Boga. Bo inaczej będziemy mieli coś z Egiptu, coś z ziemi Kanaan. Będziemy wyczynić rzeczy straszne. Przekonani, że jest wszystko w porządku. I wtedy, i po dziś dzień szatan marzył jednym. By ukryć się za pewnymi faktami historii. Żeby Boga zniesławiać. Tak było w Egipcie. Tak było w Kanaanie. Tak jest u naszych braci muzułmanów. Ukryć się za pewnymi faktami, żeby uczcić Boga Allaha. I tylko Jezus Chrystus, Syn Boży, który zna Ojca, staje się człowiekiem, żeby powiedzieć takie fakty. Podłóżcie pod pojęcie Boga Ojca. Takie fakty. I daje nam fakt krzyża i zmartwychwstania. Czyli Bóg także sięgnie po fakty, powie, jakiego Boga nie ma, a jaki jest. I w Egipcie, i w Kanaanie sprowadza pojęcie Boga, za którym się kryje szatan, do absurdu. I stąd lęk, o czym czytamy w Księdze Jozuego, u mieszkańców Kanaanu, że nasi bogowie, nie wiedzieli, że to jest szatan, są bezsilni, bezradni. Wiemy, że nasi bogowie nas nie uratują przed tym niedużym narodem, z którym się złączył przez przymierze jakiś niezwykły Bóg, który pokonał imperium egipskie, który teraz zbliża się do naszych granic. I już daje świadectwo Rahab, prostytutka sakralna, bo wtedy czczono bogów trudności, że ja wierzę, że wasz Bóg tutaj zwycięży. Ja wierzę. I już wybrała Boga Jah, osłania zwiadowców, wiedzą, że cokolwiek by nie było, to mieszkańcy Kanaanu, mieszkańcy Jerycha nie mają szans. Woli przyłączyć się do tych, którzy idą zdobyć ziemię Kanaanu. Księgę Jozuego możemy nazwać księgą chrztu, katechezą, jak Bóg dokonuje chrztu przez fakty historii. I księga ta zaczyna się od przejścia przez rzekę Jordan. I to przejście przez rzekę Jordan jest proroctwem, zapowiedzią, że przyjdzie Bóg, Syn Boży, który stanie się człowiekiem, a jego zapowiedzią są dwie tablice Dekalogu, warca. I znowu Izrael, który jest przekonany, że czci Boga prawdziwego, temu Izraelowi będzie pokazywał, że jest na poziomie Kanaanu w sferze ducha. I poprzez fakty historii, a szczególnie przez krzyż i zmartwychwstanie, dokona chrztu. Bo chrzest święty, jak mówiłem wielokrotnie, zawiera w sobie odpowiedź na dwie tęsknoty człowieka. Sięganie po wodę, i ze względu na pragnienie uwolnienia się z brudu, ale nie ma ciała, tylko w sferze ducha, w poczuciu winy. Coś takiego zrobiłem, że nigdy nie zaznę pokoju. I ten pokój dopiero przyniesie do naszego sumienia, pokój głębi, przebaczenie Jezusa Chrystusa w krzyżu. Że On na siebie weźmie to zło, zadośćuczyni. I ta miłość przebaczająca przyjdzie w zmartwychwstaniu, bo tylko dzięki zmartwychwstaniu uduchowienie może wniknąć w sferę mego ducha i ducha każdego człowieka. Ten chrzest Jezusa w rzece Jordan jest tylko wstępem, obietnicą. Dlatego też w Ewangelii Mateusza, szczególnie ten opis tego samego wydarzenia w Ewangelii Marka, gdy dwaj bracia, synowie Zebedeusza, przez matkę zgłaszają się z prośbą o kluczowe stanowiska, gdy on zainauguruje swoje królestwo mesjańskie. Jezus mówi, czy możecie pić kielich, czy możecie przyjąć chrzest, który ja przyjmę, którym ja mam być ochrzczony. Czyli są dwie fazy chrztu. Dwie fazy chrztu. Jedna w Jordanie, gdzie Jezus, będąc niewinny, wkracza w rzekę Jordan, w rzekę ludzkich grzechów, żeby te ludzkie grzechy nie prowadziły ludzi do Morza Martwego, symbolu piekła, gdzie nie ma życia, gdzie nic nie może żyć. Wkracza, wody Jordanu się zatrzymują, ponieważ Jezus wody śmierci, które niosą ku śmierci, zamieni w wody, które niosą nas ku życiu, życiu wiecznemu. Że to jest tylko wstęp, zapowiedź tego, czego Jezus dokona podczas chrztu, że zrealizuje te dwa pragnienia. Przywróci pokój głębi, uwolni od brudu, w sferze ducha, sumienia, ale też spełni drugie pragnienie, da życie, i to nie byle jakie, życie na miarę Boga. Tą Księgę Jozuego traktujcie jako przypowieść o Chrzcie Świętym. Przypowieść. 12 kamieni wziętych z tego miejsca, gdzie kapłani trzymali arkę, a lud przechodził. To znaczy, że Jezus Chrystus aż do końca świata w sakramencie chrztu będzie stał przez miłość krzyża w rodzinie ludzkiej i aż cała ludzkość przejdzie do Ojca. 12 kamieni wzięto z tego miejsca, by upamiętnić to wydarzenie. Bo jak wiemy, że właśnie Jezus Chrystus po Chrzcie Świętym zaczyna powoływać 12 apostołów na ogół spośród uczniów świętego Jana Chrzciciela jako świadków, że On jest Mesjaszem, ponieważ niebo nad Jezusem się otworzyło, Duch Święty stąpił na Jezusa jako człowieka, namaścił Go i Jezus jako człowiek już w mocy Ducha Świętego poszedł. W Księdze Jezuego jest mowa o tym, że dokonało, że w tym miejscu postoju, w pierwszym miejscu postoju, jakieś 4 kilometry od Jordanu, zostało dokonane obrzezanie. Obrzezanie jest zapowiedzią zmartwychwstania, że Chrystus zmartwychwstały dopiero dokona obrzezania serca. Chrystus zmartwychwstały uporządkuje wszystkie sfery, a zwłaszcza sferę płci, płodności. Obrzezanie było znakiem przymierza, że przymierze przede wszystkim będzie dokonywało obrócone przeciwko grzechu pierworodnemu, w sferę chorej płodności, ale uzdrowienie przyjdzie dopiero w tęcie zmartwychwstania, kiedy otrzymamy jakby naturę Jezusa Chrystusa. Inny, nowy typ płodności. I dalej czytamy. Gdy Jozue przebyło blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: czy ty jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział: nie, gdyż jestem wodzem zastępów pańskich i właśnie przybyłem. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: co rozkazuje mój pan swemu słudze? Na to rzekł wódz zastępów pańskich do Jozuego: zdeń obuwie z nóg twoich, albo i miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue to uczynił. Mojżesz, który był powołany, żeby ochrzcić Egipt przez plagi, a zwłaszcza przez ostatnią plagę, to samo przeżył. Zdeń obuwie ziemia, na której stoisz, jest święta. Wszystko jest święte. I Michał Archanioł z mieczem mówi: zdejmuje. tajemnica, w której tkwi świętą święto, absolut święty. Pójdziemy razem odbierać tę rzeczywistość z mocy szatana i oddawać Bogu prawdziwemu, poczynając od ziemi obietnicy. Mowa jest dalej o zdobyciu Jerycha, pierwszego miasta. Jerycho słynęło z tego, że miało mury nie do zdobycia. Tak grube, tak potężne. Jerycho twierdzą, nie byłem tam, wybaczcie, ale twierdzą, że najpiękniejsza oaza na Bliskim Wschodzie. I tę oazę szczęścia obudowało takim murem nie do pokonania. Wiemy, że okrążano Jerycho. Bóg kazał okrążać 6 razy, raz w ciągu dnia, a później w jednym dniu aż 7 razy. Czego jest symbolem Jerycho? Otóż łatwo odgadnąć przez fakt liczby 7 razy 7, pięćdziesiątnica. Że dopiero, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, kiedy będą apostołowie czekać 40 dni i przyjdą na nowennę do Jerozolimy, kiedy będzie 50 dni, kiedy Duch Święty wstąpi do ich wnętrz i wtedy zrozumieją dopiero swego mistrza, dopiero wtedy będą zdolni pójść w ten świat, uwalniać od złego ducha, że tak naprawdę to Jerycho jest przypowieścią przede wszystkim o apostołach, o tych, którzy pójdą za nowym Jozue, że dopiero w dniu pięćdziesiątnicy bez walki padną mury, które w sobie mieli apostołowie i pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa. Jerycho jest symbolem człowieka po grzechu pierworodnym, każdego z nas. Nasze ego, nasze ja poczuło się tak samo bez Boga w swoim wnętrzu, tak osamotnione, że od rana do nocy marzy o tym, jak się zabezpieczyć. No dobre konto, móc, trochę władzy, no trochę sławy, mury, otoczyć się ze wspaniałej willi. Nasze ego chce się zamknąć, zabezpieczyć, żeby inni. Mam to jedno życie, ratuję to życie, zabezpieczam to życie. Jerycho jest przypowieścią o i narodach po grzechu pierworodnym, a więc też jest symbolem Izraela, który padł też bez użycia broni ze strony Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim Jerycho jest zapowiedzią, to się spełniło najpierw na apostolach, na pierwszej gminie chrześcijańskiej. Mury padły, mury egoizmu i pychy, które broniły się przed tą miłością z krzyża. I wtedy dokonał się chrzest w Duchu Świętym. Pierwszy chrzest był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Chrztu w Duchu Świętym. Otrzymali 7 darów Ducha Świętego w miejsce 7 grzechów głównych, które są reprezentami tych 7 narodów, które kultywują swój egoizm, swoją pychę. To mamy wyjaśnione Jerycho. O co to chodzi w Jerychu? Klęska pod Ai. To jest katecheza o tym, że o tyle będziecie zwyciężać, o ile będziecie mi wierni. Będziecie czyści. Będziecie żyć w przymierzu ze mną i nie będziecie grzeszyć chciwością. U jeden z tych uczestników niestety zgrzeszył chciwością. Co jeszcze? A, podstęp Gibeonitów. Gibeonitów. Cały czas w księdze Jozuego pobrzmiewa fakt, że Bóg walczył z 7 narodami w Kanaanie poprzez lęk przede wszystkim. Poprzez lęk. Nasycał ich lękiem. Oni stawali się bezsilni, bezradni, przerażeni. No i ten podstęp Gibeonitów świadczy o tym lęku. Żeby się ocalić, trzeba podstępy wejść w przymierze z narodem wybranym. Wtedy, nawet jak u nich będziemy niewolnikami, to będziemy żyć. Co się okazało prawdą. Następuje podział ziemi Kanaan i w związku z tym podziałem ziemi Kanaan przeczytajcie sobie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12 i 13, że charyzmaty Ducha Świętego, Duch Święty jest tak bogaty, nie daje nigdy nikomu wszystkich darów Ducha Świętego. Ale ma takie charyzmaty, których ja nie mam. Ale też ja mam pewne charyzmaty, których niestety Ala nie ma. I musimy się uzupełniać. Tak, musimy się uzupełniać. I że Duch Święty tak rozdał tę ziemię świętą, czyli życie Boże, w ten sposób, że jesteśmy dla siebie niezbędni. Niezbędni. I ja tego doświadczałem, prowadząc jeszcze dla studentów obozy biblijne. Zauważyłem, że ludzie tacy, na których studenci patrzyli, po co on tu przyjechał? Nawiedzony, nienormalny, leczy się psychotropami. Po co on tu przyjechał? Ja na nich patrzyłem z ogromnym szacunkiem. Nigdy bym ich nie oddalił. Jeżeli miałbym kogoś oddalić, to najbardziej cennego studenta czy studentkę bym wyrzucił. A takiego bym zostawił. Bo doświadczyłem, że jak oni mi coś mówili, Mietek, to i to byłoby dobrze zmienić. Że przez nich zawsze mówił Duch Święty, przez tych ostatnich. Mieli tak genialne podpowiedzi, tak genialne uwagi, przez ostatnich. Przez to Jezus mi mówił, nie masz się ich ruszyć. Jak ich oddalisz, będziesz miał klęskę totalną. Święty Benedykt powiedział, jeżeli jest jakiś problem we wspólnocie, to zapytajcie zdanie ostatniego, który w ogóle się nie liczy. Tu Święty przez niego wam powie. A jakie głupoty robią przełożeni? Już nie powiem gdzie, dlatego że nie pytają tych ostatnich. To już niech to rozsądza miłosierdzie Boże. Tym niemniej, mając różne dary, święty Paweł mówi w hymnie o miłości, że wszyscy muszą mieć jeden dar. Dar miłości z krzyża. Mimo tych różnych darów. Później jest testament, testament odchodzącego Jozuego, który mówi, gromadzi wszystkie pokolenia w Shiro, w sanktuarium, gdzie była arka przymierza. I odbiera odnowienie przymierza z Bogiem. Następuje Księga Sędziów, którą przeczytajcie sobie do jutra. Jutro zaczniemy omawiać księgę. Księga Sędziów z kolei będzie nam mówić o sakramencie bierzmowania. A cóż to jest bierzmowanie? Jak sięgnąć pomoc do walki? Bo musimy niestety walczyć ze złym duchem też. Jak sięgnąć pomoc? Wszystkie sakramenty święte to nie jest wymysł Boga. Zapamiętajcie. Sakramenty święte to nie jest wymysł Boga. Tylko sakramenty święte zaistniały, ponieważ Bóg podpatrzył u swoich dzieci piękne rzeczy. Sakrament chrztu. Chcemy się uwolnić od dramatu zła w sumieniu. Chcemy sięgnąć po prawdziwe życie. A tu macie dzieci. Mój chrzest, czyli moją miłość z krzyża i moje zmartwychwstanie. Dzieci chcą być silne, czują się słabe. No to jak przystępowali wojownicy do walki, no to oliwa i jeszcze raz oliwa. Namaszczali swoje ciała, bo często walka polegała na zapasach. Broń, wszystko to było ociekało oliwą. Bo wtedy wszystko się ślizgało. Naoliwiony rycerz, wojownik był nie do zwyciężenia. Nie dał się go chwycić. Uchwyciłeś go, on wysmyknął się. Nie do pokonania. Wszyscy błyszczeli od oliwy. Aha, chcecie być silni? To ja was namaszczę Duchem Świętym. Duch Święty w sakramencie bierzmowania namaszcza do walki. Bo przeciwników mamy nie byle jakich. I tak będzie wszystkimi innymi sakramentami i księgami.